Sponsorem programu jest Orlen.
Cześć, dzień dobry. Dziś zacznę nieco inaczej, bo mam dla Państwa dwie wiadomości na początek. Bardzo dobrą i tę nieco gorszą. Zacznę od tej drugiej. To jest ostatni odcinek podcastu olimpijskiego przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu, a teraz czas na tę bardzo dobrą, a więc przedstawienie gościa i kolejnego mistrza. Mistrz olimpijski w sztafecie mieszanej 4x400 metrów, doktorant biotechnologii, a do tego model. Kajetan Duszyński.
Dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie, jest mi bardzo miło, witam Państwa.
Bardzo się cieszę, że przyjąłeś to zaproszenie i że się widzimy, choć do Igrzysk Olimpijskich już niewiele czasu zostało. A propos mojego przedstawienia, to chciałabym od tej twojej trzeciej roli rozpocząć, bo to chyba dość nowa rola jak dla ciebie, a znalazłeś się w magazynie nie byle jakim, bo Vogue. Jak wspominasz sesję, jak się odnalazłeś się w roli modela?
Tak, powiedziałbym, że jest to dosyć nowe doświadczenie, oczywiście powiązane bardzo z tą moją kluczową rolą, czyli bycia lekkoatletą, bo jednak mieliśmy okazję prezentować kolekcję olimpijską, a bieżące igrzyska właśnie w magazynie Vogue i uczestniczyć w sesji jako przedstawiciele lekkiej atletyki razem z Justyną. Także no, było to na pewno wspaniałe doświadczenie. Oczywiście na paru sesjach wcześniej miałem okazję być, natomiast ta nieco się różniła, była na pewno bardzo profesjonalna i czym się tak może głównie różniła? Chyba tym, że było dużo osób na planie, nawet gdzieś tam pies się pałętał pod nogami, było bardzo tak chaotycznie, żywiołowo, ale myślę, że efekty były całkiem fajne. Natomiast myślę, że to było właśnie fajne doświadczenie, fajna odskocznia. Tym bardziej, że mamy właśnie ten rok olimpijski, także czujemy się zaszczyceni tym, że mogliśmy jako pierwsi zobaczyć te kadrówki.
Efekty były, ja bym powiedziała, powalające. No i ty, jak rasowy model tam wyglądasz. Nie myślałeś kiedykolwiek o tym? Wzrost słuszny, rysy twarzy także, myślę. Nigdy nie dostałeś wcześniej takiej propozycji?
Dziękuję za komplementy, natomiast faktycznie miałem w swoim życiu parę takich propozycji, jednak tak jak mi przedstawiałeś na początek, mam dosyć długą listę i mam wrażenie, że już zaczęło brakować czasu na przedstawienie mnie. I tak samo jest w moim życiu, że już po prostu nie miałem za bardzo okazji się czymś zająć i postawiłem na priorytety, czyli na to, co mnie tak naprawdę bardziej interesuje, na co bym chciał poświęcać swój czas. I zawsze był to sport i powiedzmy nauka, tak. Także to zawsze wygrywało gdzieś tam w tym wyścigu. Natomiast jakieś tam, nie powiem, że przygody, ale proszę, propozycje jakieś się tam kiedyś pojawiały. Natomiast nie jest to za bardzo moja bajka, także wolę się skupiać na tym sporcie wyczynowym.
A jak się czułeś tam, tak sobą, czy tak właśnie niekoniecznie?
Powiem szczerze, że w tym magazynie czułem się inaczej na tej sesji, bo Vogue jest, przynajmniej w moim odczuciu, ja też nie jestem może jakimś ekspertem, ale magazynem, w którym nie trzeba się za dużo uśmiechać i czułem się przy tym naturalnie, nie czułem takiej sztuczności, także sesja minęła mi bardzo szybko, bardzo luźno, czułem się tam komfortowo, natomiast nie na każdej tak jest. Myślę, że w ogóle praca modela jest dosyć trudna, wyczerpująca momentami, zależy jaki efekt chce się uzyskać i jaką wizję ma, powiedzmy, czy reżyser, czy fotograf, tak. Dlatego, ale akurat na tej sesji czułem się bardzo dobrze i nie dłużyła mi się.
Ale ja raczej mam wrażenie, że ty uśmiechasz się dosyć często, więc...
Tak, tylko ten uśmiech ma różne barwy i różne efekty można, powiedzmy, uzyskać. Mam wrażenie, że tam byli zadowoleni z mojego neutralnego wyrazu twarzy i to poszło szybko. Natomiast jak już trzeba wykonać jakieś konkretne czynności, to nie zawsze tak po prostu jest. Przynajmniej takie mam doświadczenie z innych sesji.
Gdzie byłeś, gdy było o tobie ciszej, tak to określę, bo Igrzyska w Tokio, boom, bardzo głośno. Pewnie jeszcze ze 2-3-4 miesiące po Igrzyskach powiesz mi, ile tego dokładnie było. I tak naprawdę teraz wyspy Bahama. I znowu Kajetan Duszyński w wielkim stylu wprowadza naszą sztafetę męską na Igrzyska. No i w międzyczasie też z dziewczynami tam piękne boje toczycie.
Tak, jeżeli mnie pytasz właśnie o te życie sportowe, to miały one różne perypetie na pewno. Dużo się działo, że tak powiem. Gdzie byłem? Fizycznie na pewno byłem na zgrupowaniach cały czas, bo jakby cała moja kariera nabrała jeszcze większego tempa, stawiłem na jeszcze jakby wyższy priorytet na nią. Chciałem się skupić na tym i spełnić te swoje takie dziecięce marzenie, żeby być tym jakby profesjonalnym sportowcem, i pojawiły się kontrakty, które mi to umożliwiły, więc tak naprawdę z tego skorzystałem. Natomiast no, nie obyło się bez pewnych problemów, myślę, że głównie takich zdrowotnych. Ten pierwszy rok po igrzyskach był dla mnie bardzo trudny pod względem takiego zdrowia, powiedzmy, niezwiązanego ze sportem. Miałem bardzo dużo przeziębień i takich chorób. Może jakoś odchorowywałem ten poprzedni rok. I ciężko mi było się przygotować dobrze do tego sezonu. Natomiast kolejny rok, czyli powiedzmy ten zeszły, byłem na pewno w życiowej formie na treningach, czy moje parametry też na to wskazywały. Jeszcze dobrze tak naprawdę tego sezonu nie rozpocząłem, natomiast też pojawiała się kontuzja z mięśniem dwugłowym i cieszę się z perspektywy czasu, że udało mi się przygotować na Mistrzostwa Świata, chociaż do biegu sztafetowego, i też się tam dobrze zaprezentować. No, natomiast dużo czasu straciłem niestety na właśnie przygotowania takie, na wyjście z tej takiej jednej głównej kontuzji w okresie czerwiec-lipiec, i to mi praktycznie cały ten sezon anulowało. Natomiast poradziłem sobie z innymi problemami. No i teraz jestem tu, gdzie jestem, w dosyć trudnym sezonie olimpijskim, bo on znowu się bardzo wcześnie zaczyna, znowu po różnych perypetiach, ale koniec końców, tak jak powiedziałaś, wróciliśmy z tarczą z Bahamów, także mamy te kwalifikacje na igrzyska w obu sztafetach. Znaczy we wszystkich, tak? I kobiety, i mężczyźni zostali zakwalifikowani, więc no, lepiej być nie mogło, jakby można by sobie tak było powiedzieć. Tym bardziej, że no, to nie był sezon pod Europę, tak? W sensie Europa nie zaczyna tak wcześnie sezonu. Raczej powiedzmy Afryka, Australia, Stany, tak, ale Europa to bieganie w maju to nie dla nas.
No ale wyszło całkiem nieźle. To jak było? Szykowałeś formę na te nieoficjalne Mistrzostwa Świata, czyli zawody World Rallys na Bahamach, czy trochę z biegu do tego podeszliście, licząc na to, że wystarczy?
Zawsze staramy się, każdy sobie powtarzał, tak, że to jest być albo nie być w tym sezonie, i jednak każdy z taką myślą się szykował, natomiast nie zawsze się tak da przygotować. Tak? Część osób jeszcze biegała na hali, ja z tej hali rezygnowałem właśnie z perspektywy żeby myśleć po prostu o tych zawodach na początku maja, i staraliśmy się zrobić co możemy. Natomiast cały czas jest też ta perspektywa, że ten sezon jest długi, że te igrzyska są na przełomie lipca, sierpnia, i czy tam tak naprawdę trzeba by było najszybciej biegać, więc tą pracę i tak musieliśmy wykonać dosyć sporą i powiedzmy przygotować się jak najlepiej możemy. Natomiast na pewno pomogło bardzo to zgrupowanie przed Bahama. Spędziliśmy prawie dwa tygodnie w Miami, gdzie mogę powiedzieć z dumą, że nasz związek podołał. Według mnie było to bardzo dobrze zorganizowane zgrupowanie, gdzie każdy w zasadzie miał dobre żywienie zapewnione i dobrą bazę treningową. Także przygotowaliśmy się jak najlepiej mogliśmy na ten moment, nawet po perypetiach. Też trzeba o tym wspomnieć, że nie było to osłony różami. Zawsze te emocje towarzyszyły do samego końca i tym razem nie było inaczej, bo też nam niestety Karol się skontuzjował na parę dni wcześniej, a był on w najlepszej dyspozycji z naszej paczki. Także pomimo tego osłabienia daliśmy właśnie radę wywalczyć tę kwalifikację.
Czyli nerwów trochę było. Psychicznie, jak to zrozumiałeś? Tak.
Nerwy są, mam wrażenie, zawsze w tym sporcie. Myślę, że to jest fajne i tego trochę tak właśnie szukamy. Ja mam wrażenie, że wszystko u nas się dzieje tak na ostatnią chwilę, tak? Że tak samo było w sztafecie w 2021 roku, gdzie próbowaliśmy walczyć o tę kwalifikację przez dwa miesiące i dosłownie na dzień przed zamknięciem rankingu udało nam się to potwierdzić i zakwalifikować. Tutaj na szczęście nie ma już tej gonitwy takiej, że trzeba jeździć po meetingach. Teraz jest bardzo trudno tę kwalifikację. Myślę, że to jest prawie niemożliwe, żeby ją wywalczyć na jakimś meetingu, gdzie są dwa miejsca, a mam wrażenie, że poziom tej sztafety męskiej długiej jest najwyższy ze wszystkich sztafet, bo jakby kraje w bardzo wczesnym etapie sezonu pobiegały takie wyniki, które tak naprawdę zapewniają wejście do ścisłego finału na igrzyskach, tak mi się wydaje. No, zobaczymy jak to będzie, ale na ten moment tak myślę, także no, to były dosyć ważne zawody.
Jest tak, 2 tygodnie w Miami, potem prawie tydzień na Bahamach i potem powrót do Polski. I co, zderzenie z szarą rzeczywistością i temperaturą +2?
Tak, jednak wcześniej jeszcze przebywałem na zgrupowaniu w RPA, gdzie jeszcze było cieplej. I jak wróciliśmy do tej Polski, na szczęście nie miałem zbyt dużo czasu, żeby o tym myśleć, bo dosłownie byłem chyba przez 6-8 godzin w domu i już pojechałem na zgrupowanie do Spały. Natomiast no, jest różnica temperatur, aczkolwiek nie jest tak źle. Mam wrażenie, że te najgorsze chłody nas po prostu ominęły. Teraz mam wrażenie, że jest coraz lepiej. Na pewno mniej wieje niż na Bahamach i to jest chyba duży plus. Jednak to są takie wyspy, gdzie wszystkie te, powiedzmy, huragany się rozbijają i to po prostu czuć, że tam wieje w każdą stronę. Na Miami nie było inaczej. Także to jest, trzeba szukać pozytywów chyba.
A wizytę na Bahamach polecasz?
Powiem ci szczerze, że nie miałem oczywiście okazji zwiedzać, tak? Byłem tylko na New Providence, na tej największej wyspie. Natomiast nie zwiedzaliśmy samego miasta, samego Nassau. Byliśmy tam bardzo krótko i był to bardzo pracowity wyjazd. Natomiast byliśmy zakwaterowani też w tym największym hotelu, który jest też tak postrzegany jako taka jedna z większych atrakcji. I mam wrażenie, że są inne miejsca, do których warto pojechać w pierwszej kolejności. Jednak oczywiście plaża i samo wybrzeże robi niesamowite wrażenie. Woda jest bardzo przyjemna i możemy tak parę dni tam spędzić, jest bardzo fajnie, ale jako za całokształt bym chyba tam nie wybrał się na wakacje. Może jakimś cruiserem jako jeden z przystanków jak najbardziej, ale żeby spędzić tam dłużej, to nie do końca. Dużo bardziej polecam Miami. Jest tam dużo jaszczurek, także no. Dla fanów terrorystyki polecam się tam przejechać, bo można je spotkać. Tak, to jest jedno z takich moich małych marzeń, żeby gdzieś tam te terrarium w końcu sobie skomponować, ale to jest, powiedzmy, no jest to odpowiedzialność, tak? Jak się jest dużo czasu poza domem, to ciężko o to zadbać.
I jakie gady chciałbyś mieć w tym terrarium?
Gadów, oj, kurczę, to jest trudny wybór, tak, ale tylko wielkość mnie ogranicza, że tak powiem, chciałbym mieć kiedyś jakiegoś warana, powiedzmy, albo lęgwa zielony, też mi się zawsze marzył od dziecka, natomiast teraz steruję w coś bardziej realnego, w szyszkowca, także jeżeli są jacyś hodowcy szyszkowców w Polsce, to zapraszam do kontaktu, bo poszukuję już od długiego czasu i nie potrafię go znaleźć nigdzie, a też nie mam za bardzo okazji być na giełdach, żeby porozmawiać z ludźmi, także może mi to pomoże.
Nie mam zielonego pojęcia, jak wygląda szyszkowiec, ale jeżeli jakiś hodowca szyszkowców nas ogląda i słucha, to tak, zapraszamy do kontaktu z Kajetanem.
Instagrama, jest tam również mój mail, także proszę bezpośrednio uderzać.
I będzie ten szyszkowiec.
O, to by było wspaniale, no. Jakby to, bo to jest mój gad marzeń.
Musisz powiedzieć, jak on wygląda, bo ja mówię, ja nie mam zielonego pojęcia i myślę, że większość naszych widzów i słuchaczy także.
No, sama nazwa wskazuje na to, że wygląda trochę jak szyszka, tak? Ma po prostu taką kulczastą skórę, taki bardziej pustynny wygląd, bym powiedział. Natomiast też, jakby się nie udało, to nawet jakiś anolis jest przyjemnie widziany, ale to już tak jak mówię, przypomina trochę agamę brunatą, ten szyszkowiec, natomiast mam wrażenie, że jest trochę mniejszy i ma może bardziej właśnie kolcowatą skórę.
Skąd ta zajawka na tego typu zwierzęta akurat?
Myślę, że po prostu, ja zawsze lubiłem zwierzęta, tak? I zawsze byłem właściwie... Od dziecka może bym nie powiedział, że fanem konkretnie, ale lubię obserwować się, lubię zwierzęta, które są jakby hodowane w terariach. Można sterować troszeczkę ich metabolizmem poprzez temperaturę, poprzez powiedzmy nawet wilgotność. To jest dosyć fascynujące. No i są to takie zwierzęta, które są długo na naszej planecie. To mnie zawsze fascynowało, tak samo jak niektóre owady.
Potomkowie dinozaurów.
Tak, fotelkowie dinozaurów, to może też, ale tak samo lubię owady, czy właśnie różne inne zwierzęta, które trzyma się w terrariach, czy właśnie w formikariach, no, także różne, szeroka gama, ale te gady zawsze były dla mnie takie, nie wiem, może przez sam wygląd, może też taka kwestia estetyczna.
A węża też chciałeś mieć?
Węże też mi się podobają jak najbardziej, ale w pierwszej kolejności jednak te jaszczurki.
Czyli pewnie zaczęło się od jakichś książek takich a la naukowych dla małych dzieci, czy nie?
Tak, dobrze trafiłaś. Tak, tak. Ja od zawsze miałem takie encyklopedie z czystymi dinozaurami, świat wiedzy, kolekcjonowanie kart w albumach. Ja zawsze czekali na tą prenumeratę. Jeszcze pamiętam, że moja mama ona jest bardzo uzdolniona plastycznie. I zawsze ją męczyłem, żeby mi to przerysowała do zeszytu. Zawsze mi ta w przedszkolu rysowała, także pozdrawiam ją również. I zawsze mi się to jakoś tak dobrze kojarzy przez to.
To jak było w domu, jak byłeś małym chłopcem? Właśnie głównie rodzice ci podrzucali tego typu książki? Czy na przykład prowadzili na zajęcia sportowe dla dzieciaków?
W moim domu raczej... To sport, myślę, że to przez dziadka głównie, tak? Że mój dziadek zawsze też był aktywny fizycznie, nigdy nie był wyczynowym sportowcem, ale pamiętam, że zawsze ze mną się jakoś tak, powiedzmy, zabierał mnie do przyrody, ganialiśmy się po polach, a no ja zawsze mi opowiadał o swojej młodości, u niego też to podobnie wyglądało, więc ja myślę, że taka pasja do przyrody, do obserwacji i do wysiłku fizycznego to jest jeden do jeden to jak u niego wyglądało i myślę, że mu to głównie zawdzięczam, bo to się tak jakby ze sobą łączy. Dlatego on też ze mną właśnie zawsze spędzał czasy na powiedzmy jakiś, czy na polach, czy czytając jakieś książki, oglądając filmy o tych o zwierzętach, co do dzisiaj lubimy robić, jak wracam do tego domu i myślę, że to jest taka zajawka, którą on mnie zaraził.
Czyli od dzieciaka też lubiłeś już takie kwestie bardziej popularno-naukowe i zgłębianie wiedzy o świecie.
Tak, tak. Ja zawsze byłem takim ścisłowcem, który lubił wiedzieć co, jak, ale niekoniecznie lubił, powiedzmy, o tym pisać, rozwlekać się na tym, ale lubił poznawać świat. Tak, mam wrażenie, że tak było.
No i potem przyszła ta biotechnologia, jeżeli już porzuciliśmy tematy sportowe na rzecz tych naukowych.
To poszło.
Ale spoko, jeszcze wrócimy.
Dobrze.
Biotechnologia, skąd wziął się na nią pomysł i czy miałeś trudności, żeby dostać się na ten kierunek? Bo pamiętam, że jakiś czas temu jeszcze było trudno na biotechnologię się dostać i na politechnikę, bo ty to robiłeś na politechnice, czy raczej...
Ja powiem szczerze, że ja się w liceum dosyć słabo uczyłem, albo powiem tak, że to był taki epizod, gdzie nie miałem w ogóle jakby na to priorytetu, nie przygotowywałem się zbyt dobrze do matury. Miałem dosyć takie intensywne życie sportowe i dużo mnie, pamiętam, kosztowało one. Chyba to był taki najtrudniejszy okres w moim życiu, bym powiedział, pod względem logistycznym, że musiałem dużo dojeżdżać, bardzo późno wracałem do domu, bardzo byłem niewyspany. Ale ten sport był dla mnie cały czas tam priorytetem i już byłem dosyć dobrym liceum i też te tempo nauki było dosyć wysokie. Pamiętam, że ludzie dużo czasu, koledzy z klasy spędzali dużo czasu na korepetycjach, ja na to nie miałem za bardzo czasu, środków.
A to było w Siemianowicach Śląskich?
To było w Chorzowie akurat, natomiast to też na pewno podwyższało poziom tego nauczania. Ja tam zawsze byłem gdzieś z tyłu. Przez to też się do tej matury zbyt dobrze nie przygotowałem i też przez to chyba nie myślałem za bardzo o studiach. Natomiast miałem cały czas to zainteresowanie gdzieś tam z tyłu głowy. Zawsze tą biologią, chemią bardziej się interesowałem, dlatego postawiłem na tę biotechnologię, głównie też ze względu na zainteresowania. I ja mam wrażenie, że tam o dziwo się dostałem, na tyle dobrze tą biotechnologię, że maturę, żeby się dostać na te studia. I tam tak z czystą kartą zacząłem od nowa, gdzie od podstaw wszystko sobie na nowo zacząłem układać i już, no i tak naprawdę poszło dobrze, tak? Nie miałem już problemów żadnych, tylko potrzebowałem chyba takiego nowego startu, mam wrażenie.
Powiedziałeś, że słabo się przygotowałem do matury, to jakie miałeś wyniki z biologii, chemii i domyślam się, że na rozszerzeniu?
Chemii nawet nie zdawałem, ale z biologii ja nie pamiętam, czy to rozszerzenie. Było coś w okolicach 40-50%, czy coś takiego. Nie były to wysokie punkty.
Ale wystarczyły.
Natomiast mi wystarczyły, tak, tak, tak. Nawet nie pamiętam tego procesu rekrutacyjnego dokładnie, czy tam miały wpływ jeszcze jakieś inne osiągnięcia, ale bodajże nie. Chyba ta matura sama wystarczyła.
I potem idziesz na te studia, na biotechnologię, dajesz sobie czystą kartę, zaczynasz od początku i w okresie studiów, co jest ważniejsze? Studia, nauka czy sport?
To też ciężko rozgraniczyć, bo ja też wbrew pozorom nie byłem, czy wbrew pozorom, czy może że właśnie takie są pozory, ale nie powiem też takim wybitnym sportowcem, który idzie na studia i mówi, moje życie się kręci tylko wokół sportu. Ja byłem powiedzmy trzecią osobą w kraju wśród juniorów z jakimś takim wynikiem niezapowiadającym biegania indywidualnego, tak? Także ta moja perspektywa jakby trochę inaczej wyglądała niż w przypadku innych wielkich, powiedzmy, gwiazd sportu w lekkiej atletyce, tak? Gdzie ludzie kończą maturę, zdają maturę i powiedzmy dostają 5 propozycji na studia w Stanach, tak? U mnie to tak w ogóle nie wyglądało. Ja te studia chciałem tak naprawdę ukończyć, tylko się bardziej, ja się zawsze w życiu mało kierowałem jakąś praktycznością, mam wrażenie. Może mam trochę szczęścia, że akurat dobrze mi się żyje, ale bardziej zawsze kierowałem się tym, żeby robić coś, co mnie interesuje, tak? I tak samo było z tymi studiami. Wiedziałem, że ten kierunek też nie jest taki, że po nim miał pracę, tak? Ale gdzieś tam celowałem w tą ścieżkę profesjonalną naukową. Zawsze to mnie bardziej motywowało. I będąc na studiach, robiłem tak, żeby jak najwięcej czerpać z tej nauki, ale na tym sporcie cały czas mi bardziej zależało, żeby jeszcze wykorzystać te po prostu lata młodości, tak? Żeby cały czas starać się mocno trenować, skupić się na tej regeneracji. I na szczęście te studia same w sobie były na tyle, one nie były po prostu bardzo łatwe czy łatwe, bo wymagały sporo czasu przez dużą ilość laboratoriów i powiedzmy takich jakby praktycznych zajęć, natomiast pozwoliło mi to na tyle łączyć właśnie ten taki powiedzmy schemat treningów, że mogłem dopasowywać go sobie do tych dni na studiach pod względem godzinowym. Było to dla mnie prostsze choćby niż właśnie w czasach takich licealnych szkoły średniej. Także to na pewno mi ułatwiło pociągnięcie dwóch strok za ogon.
Twoim zdaniem w tym okresie studiów w co wkładałeś więcej pracy? W naukę czy w sport?
Zależy w jakim momencie. Myślę, że na początku to był sport. Potem pamiętam, że zdarzała mi się jakaś kontuzja, skupiłem się bardziej na nauce. Ja myślę, że to zawsze dobrze na mnie wpływało pod dwoma względami, że miałem zawsze tą odskocznię. Ja zawsze powtarzam, że lekkoatletyka, przynajmniej w tym momencie, jak ja trenowałem, nie była takim sportem, który wymagał 8 godzin na stadionie, tak? Czy nie, moje życie tak nie wyglądało, ja spędzałem maksymalnie ponad 3 godziny na treningu, który jest bardzo intensywny i trudny i zawsze tam starałem się mocno, powiedzmy, pracować na nim, natomiast czasowo było to dla mnie do połączenia, także jednoznacznie nie mogę ci odpowiedzieć na to pytanie, bo to dużo się w okresach przejawiało, ale zawsze starałem się, żeby jak mam po prostu chwilę wolnego, żeby to szło w tą naukę. Tak.
Miałeś jakieś poprawki?
Tak, oczywiście. Bardzo.
Nie, bo była tu, wiesz, Kasia Zdziebło, która trenując studiowała, skończyła Wydział Lekarski Medycyny i mówiła, że nie miała ani jednej, więc dlatego...
Tak, no to ja się nigdy nie miałem za perfekcjonistę, ja też podchodziłem do tych egzaminów często...
Z biegu,
ale ja się tych uczyłem tylko... Ja się nie, potem przestałem uczyć, żeby kto zdać, tylko bo coś mnie interesowało i to było takie... że ja lubiłem z tymi wykładowcami zostać, porozmawiać, dowiedzieć się czegoś w ten sposób, zapytać o coś ciekawego, ale nie umiem czasami rozwinąć jakiegoś równania czy udowodnić czegoś na papierze. I potem czasami to pomagało, w zależności na kogo się trafiło, ale większość przedmiotów było takie, które trzeba było oczywiście zdać, zapisać to, co było powiedzmy w kluczu odpowiedzi, czy nauczyć się z jakichś giełd, a ja też nie byłem zorganizowany pod tym kątem może na tyle. Zawsze byłem takim bardziej, można powiedzieć, pasjonatem, tak? I dlatego też mi się wydaje, że było dużo tych poprawek. Może nie aż bardzo dużo, z biegiem lat było ich coraz mniej, ale na początku tak, one występowały.
Czyli z tych przedmiotów, co cię mniej interesowały, było po prostu trudniej.
Zdecydowanie, tak. No a jednak na studiach myślę, że każdy to powie, trzeba ten sprycowy zapłacić w postaci innych przedmiotów. Ja myślę, że to jest nawet trochę ważne, że raz, że nie mam wiedzy zbędnej, a dwa, że to też trochę, no życie tak nie wygląda, że robimy zawsze co musimy, trzeba się zmusić znaleźć ten sposób może, żeby coś po prostu sobie poradzić z czymś na studiach.
Krystalografia białek, to jest twój temat przewodni rozprawy doktorskiej. Masz dokładny tytuł, czy nie?
Ten tytuł jest trochę płynny, ale jest to jednak...
Na ten moment.
W takiej dziedzinie krystalizacji białek, którymi są albuminy surowicze w kompleksie z ligandami o znaczeniu terapeutycznym. Czyli jest to takie, powiedzmy, wiązanie się albumin z lekami, można by powiedzieć, ale te albuminy dodatkowo pochodzą od zwierząt takich hodowanych. Nie od ludzi, tylko od zwierząt hodowanych w rolnictwie, powiedzmy. Także.
Albuminy to najbardziej mi się kojarzą faktycznie ze zwierzętami, ale jak jest albin i wiewiórki.
Tak, albin i wiewiórki. Tak, jesteś blisko. Masz już jakieś skojarzenie, żeby to zapamiętać. Wiem, co część ludzi już odpada po samym tym, jak to mówię.
Nie, bo jak zacząłeś mówić, to się zastanawiałam, czy mnie nie obrażasz, nie? W pewnym momencie.
Tak, tak. Rozumiem to niestety tak. Znaczy, niestety albo niestety, ta terminologia naukowa często odstrasza, ale jest to znowu taka, powiedzmy, nisza językowa, tak, którą trzeba się nauczyć. To jest po prostu rodzina białek, największa, która transportuje wszystko w naszej krwi. Tak. Jeżeli bierzesz lek, no to to się wiąże z tymi albuminami i ona po prostu sobie to tam transportuje. To nie może sobie tak wisieć tam w krwi, w powietrzu, tylko jest gdzieś dostarczane i najczęściej się wiąże przez to z albuminą.
No już wszystko wiem.
No, jak najprościej mówiąc, widzisz, na tym polega ta, powiedzmy, rola tych białek, a ja badam po prostu, w jaki sposób one się łączą z tymi substancjami, przez co możemy je lepiej troszeczkę projektować i wiedzieć, co na to wpływa. Jakby to jest takie podwaliny pod, powiedzmy, farmakoterapię.
No właśnie, bo ten człon najbardziej mnie zainteresował, znaczenie terapeutyczne na końcu, czyli to, czym ty się zajmujesz, to co badasz, może mieć wpływ później w medycynie.
Tak, tak, dokładnie.
Czyli wymyślisz lek na...
Powiem ci, że ja leku nigdy nie wymyślę, natomiast... zajmując się tym, czym się zajmuję, natomiast na pewno jakieś tam procenty wkładam w to, żeby wymyślili je chemicy symulujący wiązania się tych substancji. To jest bardzo długotrwała i kosztowna, jak powiem, wiele ludzi sobie zdaje sprawę, niektóre substancje, na które jest mały popyt, są bardzo drogie, no ale to tak jednak wygląda, że są trudne symulacje komputerowe, że w krwi jest wszystko takie chaotyczne, tam jest mnóstwo substancji, które przeszkadzają w tym wiązaniu, a my chcemy, czasami podmiana jednego atomu w tym całej substancji leku zmienia właśnie całkowicie zdolność wiązania, albo jeżeli ktoś już tam odbył jakiś podstawowy kurs chemii, no to wie o samych enantiomerach, czyli związkach, które są przestrzennie, lustrzanymi odbiciami i mają zupełnie odwrotne działanie w organizmie. Także to są bardzo takie chaotyczne układy, w którym jedna ta drobna zmiana powoduje całkowicie inną kaskadę reakcji i w tym momencie inny biologiczny efekt. Także duże pole do badań, czasami mam wrażenie, że nie dający efektu, ale jak już ten efekt daje, to jest to bardzo satysfakcjonujące.
Dużo czasu pewnie teraz nie, bo teraz pewnie czas głównie spędzasz na bieżni i na zgrupowaniach, ale czy dużo czasu spędzałeś w laboratorium i czy to lubisz właśnie te takie menzurki z fartuchu i przekładanie tych atomów? Nie wiem, czy atom w ogóle można przełożyć w jakiś sposób, bo jest tak malutki.
Da się, zrobili to naukowcy właśnie badający bardziej procesory, ale w biologii się tego nie używa. Natomiast faktycznie, żeby zdobyć energię zdolną do poruszenia atomów, są to bardzo małe wartości, ale my się tym nie zajmujemy. Natomiast w laboratorium spędzam o dziwo mało czasu obecnie. Znaczy obecnie to wyłóżmy kawę na ławę, że ja powiedzmy skupiam się na tym sporcie i mam po prostu zamieszanie na doktoracie. Mam zamiar do tego wrócić i zakończyć, powiedzmy, obroną pracy, ten etap po Igrzyskach Olimpijskich. Natomiast najwięcej czasu w laboratorium spędzałem chyba podczas pracy inżynierskiej i magisterskiej. Na doktoracie bardziej pracowałem in silico, czyli na komputerze, modelując po prostu białka. W laboratorium też spędziłem trochę czasu, natomiast głównie to były, powiedzmy, takie analizy. Także różne części tej pracy dotykałem. Jeszcze próbowałem się przerzucić na bioinformatykę w międzyczasie, ale też jakby troszeczkę się z tym rozminąłem i wróciłem jakby do tego, od czego zacząłem, czyli od tej krystalografii. Także ten wymiar obecnie pracy naukowej jest tak naprawdę bardzo szeroki. Jak spytasz się kogoś, powiedzmy kogoś innego, kilku sportowców obroniło również doktoraty, to nie mają tego problemu co ja, tak? Niektórzy w ogóle nie muszą być na uczelni, powiedzmy robiąc z dziedzin ekonomicznych, pracy czy nawet wychowania fizycznego, tak? Po prostu analizuję jakieś zbiory tekstów czy takie suche dane, a ja jednak część tego potrzebuję, bo to jest bardzo długi eksperyment. On się zaczyna w laboratorium, potem trzeba jechać na synchrotron, który po prostu jest... Synchrotron, czyli właśnie taki powiedzmy donut, jak tutaj mamy, po którym trążą cząstki wyhamowując, emitują te promieniowanie, które jest po prostu mi tak potrzebne do analizy tych białek. I to też wymaga... No, synchrotron mamy jeden w Polsce, w Krakowie, ale my z niego nie korzystamy, nie ma tam dla nas linii badawczej z tego, co wymieszczę i jeździmy po prostu do... Znaczy, krystalografowie z Polski jeżdżą do Niemiec, dlatego jak ja miał coś takiego jeszcze sobie wkomponować, to jest, byłoby to niemożliwe. I bardzo chciałbym do tego wrócić, jest to jedno z takich moich marzeń, żeby jakby osiąść trochę w tej dziedzinie nauki, ale do sportu, ze sportem na tym poziomie jest to na razie trudne do pokazania.
To jak tą twoją wiedzę naukową wykorzystujesz w sporcie, czy w ogóle wykorzystujesz? I czy te albuminy, dobrze mówię?
Tak, dobrze.
Jest. To, że one transportują cząsteczki we krwi, to ty na przykład korzystasz z jakiejś substancji, która jest dozwolona i wiesz, że ona szybciej dotrze w tym momencie, nie wiem, do mięśnia czworogłowego.
No właśnie, dobrze, że to mówisz. Mam nadzieję, że nikt mnie tu o coś takiego nie posądził, bo to nie ma takiej wiedzy tajemnej, która mi dawała przewagę. Ja mam wrażenie, że to jest nadal ta ciekawość i to jest trochę tak jak, nie wiem, bierzesz lek na ból głowy, to ludzie nie wiedzą, jak on działa, ale pomaga, tak? Bo nie boli cię ta głowa, więc stosujemy go regularnie i tak samo jest tutaj. Ta wiedza mi tak samo za bardzo nie pomoże. Natomiast jestem na pewno bardziej świadomy jakichś, powiedzmy, praktyk, czy mam więcej pytań do dietetyka, więcej pytań do lekarza, mogę więcej rzeczy analizować. I to znowu, czy to jest przydatne, czy nie. Większość sportowców to na pewno tak nie trenuje, na pewno tego tak nie analizuje. Ja mam wrażenie, że u mnie to jest często problem, że chcę te czynniki rozłożyć po kolei i ja to wszystko kontrolować. To jest takie science-based trenowanie.
Lekarz nie jest zadowolony.
Lekarz ma często do porozmawiania i on dzieli, powiedzmy, to moje zainteresowanie, ale już powiedzmy, czy z trenerem, czy z kimś innym już gorzej, tak? Bo ja, powiedzmy, idę bardziej tym rozumem, a mój trener jest taki bardziej...
Nie gadaj, tylko rób.
Sercem, dokładnie. On to bardziej czuje, widzi. Myślę, że to w sporcie jest bardziej praktyczne mimo wszystko, bo my jesteśmy na tyle wąską grupą, mówię o sportowcach wyczynowych, gdzie statystyka już nie działa. Po prostu każdy inaczej do tego podchodzi i to musisz widzieć, musisz mieć do tego doświadczenie. Ja po prostu się z tego wycofuję, tak? Ja po prostu już oddaję to wszystko i tak bardziej z własnej ciekawości coś analizuję. I to wszystko jest takie a posteriori, czyli po prostu po sezonie sobie to zobaczę dla mojej ciekawości, ale to tak stricte dla mnie nie ma to takiego odzwierciedlenia w treningu.
Ale wiesz co, ja nie wiem, przynajmniej ja odniosłam takie wrażenie sprostuj, jeżeli nieprawdziwe, że ty jesteś właśnie na starcie tym sportowcem, który jednak biegnie głównie sercem, co pokazały Igrzyska Olimpijskie i finał sztafety mieszanej w Tokio i też trochę Bahama. No, cisza o Kajetanie Duszyńskim i nagle jest ten moment, kiedy trzeba przyspieszyć i ty to po prostu robisz. Jesteś jednym z niewielu polskich sportowców. Chciałam najpierw powiedzieć, że jedynym, ale nie jedynym, bo chociażby Dawid Tomala też ma taki przypadek, że jedyny medal wielkiej seniorskiej imprezy, jaki ma, to jest złoty medal olimpijski. I ty też właśnie tak masz, bo innego medalu seniorskiej imprezy nie masz. No więc to jest właśnie chyba to serce, to uczucie. Co to jest?
Tak, myślę, że to ma duże znaczenie. Ja na pewno też to przeżywam emocjonalnie i mi się zawsze marzyło jednak bieganie indywidualne, tak? To było zawsze dla mnie takie marzenie, żeby mieć ten taki jak najlepszy wyśrubowany wynik. I to było zawsze takie moje oczko w głowie, ale biegi dla sztafety jakoś no, wyzwalają we mnie zawsze te dodatkowe emocje. I ja na przykład nigdy nie chcę nikogo obrażać, ale mi się na przykład biegi na 800 metrów nigdy nie kojarzyły z takim bezpośrednim sportem, tak? Bo tam zawsze była ta rywalizacja bark w bark. Nigdy się nie pokazywało, kto jest na dany dzień najmocniejszy, tak? Najmocniejszy, nie powiem, że najlepszy, bo to może to pokazuje, ale najmocniejszy. Ktoś tam mógł wykorzystać jakąś lukę, ktoś się tam potknął, wykorzystał powiedzmy...
Że tam jeszcze taktyka opór. Wchodzi w grę, tak, i jakieś dokładnie. Przepychanki.
Tak, a w tych wszystkich, powiedzmy do tych 400 metrów, mam wrażenie, że jest mniejszy element taktyczny, ale z kolei w sztafetach no, to już nie występuje, tak? I to jest ten taki fajny element rywalizacji, myślę, że to jest też ciekawe do oglądania, gdzie można właśnie wykorzystać tę słabość, można wykorzystać ten aspekt taki taktyczny. I ja, mi się wydaje, że ja się w tym trochę po prostu odnajduję lepiej, gdzie umiem po prostu to troszeczkę może na szybko przekalkulować. No i są dodatkowo te emocje, tak? Także mimo, że czasami nie jestem najlepiej przygotowany, to na tej czwartej zmianie właśnie nawet dzisiaj jestem ostatnim w odcinku. Także tak.
A no właśnie, także dzisiaj też
mamy klamrę kompozycyjną w postaci tego, że znowu jestem ostatni, ale tu
i też liczymy na świetny wynik.
No właśnie, to się jeszcze okaże, ale no, myślę, że trenerzy mi przez to też może tak ufają, tak bardziej, że myślę, że głównie po tych igrzyskach, bo wcześniej nie biegałem czwartych zmian zbyt często. Stawiają właśnie na mnie, że widzą po prostu, że tak umiem się w tym odnaleźć. Jest to, dużo zawodników mówi, że jest to taka zmiana najbardziej stresująca. Czy pierwsza, czy czwarta. To są takie kłótnie. Ja uważam, że druga, ale dla mnie ta czwarta jest komfortowa.
No jak jest tu i teraz? No wiemy, że na Bahamach było dobrze. No nie powiem, że jeszcze to był ten olimpijski wynik taki, jak zrobiliście w Tokio, no bo do tego jeszcze trochę brakuje. No ale już było dobrze, a to był już maj, prawda? Początek maja, sam początek.
Tak.
Jak zdrowie, jak forma, czy ona będzie już teraz tylko rosła i czy znowu pobijesz życiówkę już teraz na igrzyskach w Paryżu?
Na razie, żeby pobić tą życiówkę, to muszę tam zrobić minimum, tak? A ona i tak jest dosyć wysokie. Ja niestety jestem też w takiej niekomfortowej sytuacji, że nie startowałem w tym zeszłym sezonie przez wspomnianą kontuzję. Ja nie miałem po prostu czasu już na starty w meetingach. No i trudniej mi jest zrobić te ranking. Nie mówię, że to jest niemożliwe, ale jest na dzień dzisiejszy jestem po prostu przed rozpoczęciem tego sezonu. I to jest mój tak naprawdę cel, tak, żeby zakwalifikować się indywidualnie. Też moje takie marzenie. Ja myślę, że ta forma może być tylko lepsza, bo pozdrawiam, nie chcę być malcontentem, ale póki co jakby na ten moment nie czuję się jakoś bardzo przygotowany. Widzę, że jestem po prostu troszeczkę jeszcze podmęczony i myślimy z trenerem, że po prostu ten najlepsze bieganie jeszcze będzie przed nami. Natomiast potrzebuję jeszcze trochę czasu, bo też później wszedłem w ten sezon i tak dalej, także wszystko się rozgrywa o to, kiedy to szybkie bieganie nastąpi, ale myślę, że będzie raczej lepiej.
A propos trenera, Krzysztof Węglarski, z którym jesteś już ile lat?
9 bodajże. Tak, w 2015 się przeprowadziłem do Łodzi i to wtedy zaczynaliśmy współpracę.
Nie miałeś też, analizując to wszystko, nie miałeś w głowie nigdy myśli, że a może tu bym coś zmienił, a może można coś ulepszyć? Czy ta współpraca tak się układa, że...
Często są takie analizy. Myślę, że zawsze zawodnik jakby szuka tego... tego takiego bottlenecka, tak, tych wąskich gardeł w stałym procesie treningowym, żeby po prostu jeszcze tą formę wyszlifować. Ja mam, powiem szczerze, z trenerem taką high and low współpracę, że tak powiem, że po prostu z tych skrajności wpadamy. Czasami się pokłócimy, czasami właśnie traktuję go jak ojca i to jest dla mnie takie ważne, ale nomen omen ja uważam, że to jest dla mnie najlepszy trener, który obecnie jest głównie ze względu na swoje doświadczenie i przez to, że czuję, że mogę mu po prostu zaufać. Ja mam coś takiego, że czuję się przy nim tak jakby o tą formę jakoś bezpiecznie i to mnie tak mocno odciąża. Z innymi trenerami raczej nie mam tego, znaczy, oczywiście nie współpracowałem tak blisko, ale gdzieś tam powiedzmy te współprace się przemijały na obozach i jakoś mi tego tak brakowało, a tutaj jednak mogę być, jestem o to spokojny też w tych takich trudnych momentach, czuję jego wsparcie, tak, i to mnie po prostu jakoś tak, no, wspiera, można powiedzieć w skrócie.
Czy czujesz, że jesteś w czepku urodzony?
To jest w ogóle też śmieszna anegdota. Bo ja się faktycznie w tym czepku urodziłem. W sensie jestem, tak, powiedzenie w ogóle się bierze, że to jest czepek, czyli taki worek owodniowy, tak? Czyli dziecko się rodzi w tym takim worku, jakby, nie wiem, przypomina to trochę tą taką błonę, jak się jajko obiera, to coś takiego jest. I ja, jeżeli mam wierzyć mojej mamie, to a wierzę, to podobno się w nim urodziłem i jest to dosyć rzadkie, tam chyba 11 tysięcy przypadków, więc nie mogę tam zaprzeczyć w tym momencie. Ale ciekawe, że to pytanie zadałaś.
No czyli jednak tak, nie, to kompletnie nie wiedziałam, kompletnie nie znam tej historii, ale jakoś naprawdę twoja postać mi się kojarzy z taką postacią, zresztą rozmawialiśmy po igrzyskach w Tokio. No ty nie mówiłeś tam publicznie, że ty lecisz tam po medal, a tym bardziej po złoty medal, a potem długo po igrzyskach mówiłeś, że sam jesteś w szoku i że to do ciebie nie dociera jeszcze.
Tak, ja myślę, że mam szczęście w takich ważnych momentach w życiu, mam wrażenie. Ale na co dzień mam też dużo pecha, też mi się tak wydaje. I to mam wrażenie, że trochę ta karma u mnie działa po prostu, że się tak zbiera tymi latami, ale w końcu odda, że jak to można mówić. I no, nie trudno temu zaprzeczyć, tak? Myślę, że ten sukces przyszedł w takim momencie, że no,
należało
było w tym dużo szczęścia na pewno, ale tak, należało mi się, dokładnie, to jest dobrze ujęte. Tak już się trzymajmy.
Czy czytasz czasem komentarze na swój temat? Nie wiem, czy na Instagramie, w mediach społecznościowych, czy może gdzieś się tam kiedyś pojawiały pod artykułami? Albo jakiś taki komentarz, który przeczytałeś i który ci się najbardziej spodobał?
Nie, takiego na pewno nie mam, a teraz czytam już ich bardzo mało. Generalnie mało dosyć czasu spędzam w mediach społecznościowych. Jak już to, jakby szukając jakiejś... Może nie powiem, że wiadomości, a może jakiś nowinek ze świata sportu, tak? Po prostu często publikuję przez Instagrama sportowcy, co się u nich dzieje i to tylko w sumie czytam. Na swoim kanale spędzam chyba trochę za mało czasu, bym powiedział, ale kiedyś było na pewno tego więcej, natomiast komentarze chyba ci nie przytoczę.
To ja ci jeden przytoczę, który tak, zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. Syn koleżanki twojej starej, tak? Czyli syn koleżanki twojej mamy. Wiesz, co to oznacza teraz?
Oczywiście, tak. Ja w tych memach trochę siedzę, ale nie mam pojęcia, po czym by to mogło być.
Wiesz co, no, ja słuchałam jakichś wywiadów, rozmów z tobą i po prostu gdzieś tam na YouTubie takie określenie się pojawiło. I weszłam sobie jeszcze, wiesz, wymyślić taką definicję profesjonalną, określę, ale to jest definicja z nonsensopedii, no bo gdzie indziej znaleźć definicję takiego
inaczej
stwierdzenia.
Inaczej mogła być taka dokładnie.
Mityczna postać uosabiająca wyobrażenia twojej mamy na temat idealnego dziecka. Wszystko robi szybciej, lepiej, a przy tym jest grzeczny i uprzejmy. Zawsze lepiej zbudowany, lepiej ubrany, wyższy i z ładniejszą fryzurą. No wszystko się zgadza.
O kurde, no to fajnie, że tak ludzie postrzegają. Szczerze mówiąc, to nie spotykałem się z czymś takim nigdy, ale jest to, no mogę powiedzieć, że jakiś komplement, tak? Ciężko temu odmówić w tym momencie. No jedynie to chyba z tą budową, mógłbym być trochę większy w górze, ale to wszystko jest pod performance na bieżni oczywiście. Każdy gram musi być zrzucony. Natomiast no, to jestem tylko ciekaw, pod jakie źródło było, że takie komentarze wywołało.
To był na pewno YouTube jakiś wywiad, czy krótki wywiad, czy jakiś taki filmik z tych treści reklamowych. To gdzieś tam się pojawiło.
Powiem ci, że ja mam problem z reagowaniem na jakieś komplementy i też jakoś tak. Ale jest to
ale nie, no stwierdziłam, że to jest punkt.
No, to bardziej miło oczywiście. Teraz czuję, że muszę trzymać tą poprzeczkę wysoko.
Tak, grzeczny i uprzejmy, pamiętaj. No, i to fryzura ładniejsza.
Myślę, że jestem grzeczny. No, fryzurę to mam taką dzisiaj ułożoną, natomiast na co dzień raczej o to nie, bo mam też chyba problem, żeby sobie znaleźć taki mój wymarzony look i tak chodzę i się błąkam po tych fryzjerach, ale no. Ale tak jak jest okej.
Nie, jest okej, jest jak najbardziej okej. Wiesz co, chciałabym nawiązać do tego, o czym wspomniałeś, po co czasem zaglądasz do social mediów, a więc te nowinki technologiczne w sporcie. Z jakich technologii ty korzystasz w treningu, czy przygotowując się do startu, nie wiem, mierzysz sobie jak śpisz, czy jakieś jeszcze różne inne rzeczy?
Tak, to w ogóle byłby dla mnie taki game changer, żeby biometrię wprowadzić większą, czyli pomiary tętna, temperatury ciała przez tak naprawdę cały czas, nie tylko przez sen. Obecnie mam na sobie zegarek, który to mierzy, natomiast nie korzystam z niego na co dzień. Mam wrażenie, że kiedy z niego korzystam, on mi pogarsza trochę jakość snu. Dużo osób korzysta z opasek, które to monitorują. Ja z tego celowo zrezygnowałem, bo wiedziałem, jak do tego podchodzę. I to właśnie jest jeden z tych elementów, w których jakby czuję, że te dane by mi były troszeczkę zbędne. Też nie czuję, żeby to miało aż takie dla mnie przełożenie. Natomiast ja bardziej skupiam się na technologiach, które faktycznie mogą mi pomóc w regeneracji. Wprowadzam to głównie czyli głównie elektrostymulacja, kompresja.
I na przykład te nogawki, tak?
Które... Tak, nogawki, dobrze się po nich czuję. Elektrostymulacja mi pomaga głównie.
Czyli to już fizjoterapeuta tutaj wchodzi?
Nie, to są takie urządzenia przenośne na użytek osobisty. Po prostu podłącza się plastry, które są elektrodami i symulują napięcie mięśniowe. Są też bardzo takie popularne treningi.
Czyli zamiast godzin na siłowni, ty sobie tutaj podłączasz i działa.
Tak, dokładnie. Mogłoby to tak wyglądać, ale ja tego w ogóle nie stosuję w treningu, tylko w powrocie po jakiejś kontuzji i odziwie jest to dosyć częste. Bo jak większość lekatetów, taką moją bolączką są achillesy, które mnie już bolą kilka lat i po prostu one tak jakby troszeczkę redukuje to stan zapalny i po prostu pomaga
wzmocnić,
tak, właśnie uelastycznić to ścięgno przed kolejnymi jednostkami, więc to jest dla mnie takie nieodłączne na co dzień. Oczywiście pistolety do masażu to są takie po prostu basicowe rzeczy, które mam wrażenie, że każdy lekatleta korzysta na moim poziomie. Ale myślę, że one dużo zmieniają, że jest to takie minimum, które tak naprawdę zastąpia wiele rzeczy. Kiedyś, może tak nie wiem, 5-6 lat temu, rzadko kto to w ogóle mógł dostać, teraz jest to o wiele bardziej dostępne.
Jakie znaczenie w biegu, w wynikach mają buty? Bo myślę, że mogę zdradzić, że byliśmy umówieni trochę wcześniej, ale Kajetanowi wyskoczyło testowanie butów.
Oj, to ja tego nie mogę niestety tutaj publikować, ale...
Nie, ale właśnie pytanie, jakie to ma znaczenie, jaką to robi różnicę, bo też przed Tokio była jakaś historia z waszymi butami, że biegliście w nowych butach, no i na ile to sprawiło, że zostaliście złotymi medalistami olimpijskimi, a na ile nie?
To jest w sumie też ważna kwestia, o którą dużo osób też pytało. Na tamten moment to nie zmieniło niczego, tak? No bo generalnie my byliśmy ostatnią chyba sztafetą, która te buty w ogóle dostała, cały świat już w nich biegał. Natomiast to były buty nowe technologicznie, one po prostu mają twardszą podeszwę i do tego mają taką piankę, tak? Która powiedzmy oddaje energię i to był taki powiedzmy game changer w tym, powiedzmy 2020-2021, kiedy...
I faktycznie odczuwałeś, że w takich butach biegniesz szybciej niż w tej parze, którą miałeś do tej pory?
To jest znowu na przestrzeni lat, tak? Na krótkich odcinkach nie było różnicy, potem jak wszedłem w sezon, zrobiłem życiówkę już w nowych butach, tak? Natomiast to był już pierwszy start w sezonie, czy tam drugi. Też ciężko mi ocenić tą różnicę. Natomiast to, co najbardziej odczułem, to przestały mi boleć achillesy, tak? Przez pierwszy okres. I biegało mi się przez to bardzo komfortowo, więc... Po prostu to była taka duża zmienna, natomiast sądząc po tym, co teraz jakby świat pokazuje, to większość ludzi wybiera zdecydowanie te buty twardsze. Ma to też takie uzasadnienie, że jednak mniejsze są te straty energii przy każdym kroku. Myślę, że to największy ten progres obserwuje się w butach u zawodników biegających biegi przez płotki. Na 400 metrów, oczywiście też są jakieś różnice, bo tu mówimy ciągle o dużych polach statystycznych. Jak mówię, jeżeli weźmiemy tą ósemkę finałową, no to różnie już wygląda, tak? Że są nawet nieliczni, ale są sportowcy, którzy biegają nadal w starym obuwiu, wolą jednak je. Wiąże się to z jakimiś predyspozycjami, może bardziej z innym stylem biegania. Także ciężko mi to mówić za wszystkich, ale ja osobiście wolę biegać w tym właśnie twardszym, karbonowym obuwiu i myślę, że to ma aktualnie znaczenie.
I teraz znowu jakiś game changer będzie na Igrzyska w Paryżu?
Myślę, że teraz znowu się to tak trochę wypłaszcza, że firmy szukają, jakby znowu zostały narzucone określone reguły gry, tak? Wcześniej ich po prostu nie było. I dlatego w ogóle te buty mogły się pojawić. Teraz ludzie znowu zauważyli, że możemy iść w tą stronę, ciągle powiedzmy zwiększać grubość podeszwy, czy stosować twardsze wkładki. No i myślę, że dopóki jakiś nowy polimer nie wejdzie na rynek, to nie będzie czegoś takiego. Teraz te zmiany są bardzo drobne, dlatego myślę, że znowu wchodzimy na taki etap, powiedzmy może nie aż tak drastyczny, bo uważam, że ta zmiana nie była aż tak, ale porównałbym to do przejścia ze żwiru na tartan, gdzie powiedzmy tartan...
Rewolucja.
No właśnie, ale tak jak mówię, nie porównałbym aż tak do tak dużego przeskoku, no bo to były jednak tam kilka sekund na każdym powiedzmy dystansie, tak? Czy może nie sekund, ale na pewno większa ilość taka procentowa. Ale było obserwowane, to było na każdym dystansie, w każdej konkurencji. Tutaj tego nie mamy, ale teraz mamy po prostu różne rodzaje tartanu, które już ciężko powiedzieć, czy one aż tak dużo wnoszą, tak? A są podobno co roku coraz bardziej nowoczesne, co igrzyska są lepiej dopracowane, z większymi zwrotami energii, ale po wynikach już tego nie zobaczymy.
Byłeś na Stade de France, gdzie będzie się toczyć rywalizacja w lekkiej?
Nie byłem, nie miałem okazji. Byłem w Paryżu dosłownie na dwa miesiące temu, czy może półtorej nawet, i faktycznie wygląda już fenomenalnie. Wszędzie jest masę brandingu promującego igrzyska, natomiast nie na stadionie nie byłem.
Użyłam słowa rewolucja, a chciałabym przejść teraz do ewolucji, bo ponoć to jest znowu kolejny twój konik, coś czym się bardzo interesujesz, czyli jak powstał świat. Jak powstał świat?
To jest chyba najbardziej kontrowersyjny temat. Nie będę
zdradzał tym słuchaczy.
Dokładnie, bo to są już teorie, nikt nie jest niczego pewien. No, ale o świat to w ogóle trudne pytanie, natomiast o życie to myślę, że już nauka zna odpowiedź od 64, kiedy XIX wieku oczywiście, kiedy Darwin spisał powstawanie gatunków, tak? To myślę, że taki jest mój punkt widzenia. Czyli w skrócie ewolucja, dobór naturalny, no, się tym kieruje i może nie jestem jakimś frikiem, który czyta to powiedzmy tylko literaturę z tego poziomu, ale myślę, że czy książki Dawkinsa, czy Hamiltona, czy właśnie innych ewolucjonistów dają też takie światło na inne sfery życia, czyli jak się zachowujemy czasami, jakie są podwaliny naszych właśnie zachowań takich społecznych, że to wszystko ma też uzasadnienie trochę w tej ewolucji, w dorastaniu nas jako powiedzmy zwierząt, tak to nazwijmy, i to mnie zawsze tak fascynowało chyba w tej kwestii. Dlatego też lubię tą terrorystykę, bo te zwierzęta są po prostu takie od nas inne, tak? Czy na przykład czy owady społeczne, które na przykład, czy pszczoły, czy mrówki, które zachowują się w określony sposób, przypomina to bardzo funkcjonowanie naszego organizmu. Jest to takie dosyć fascynujące pod tym względem. Ale także obecnie już długo jeszcze nie czytałem żadnej książki o ewolucji, ale zawsze mam taką... Mało jest w ogóle tłumaczonych literatury, mało jest tłumaczonej literatury z tej dziedziny, no to trochę, czego trochę żałuję, i ta literatura jest trochę trudno dostępna niestety w naszym kraju, ale muszę do czegoś wrócić na pewno.
To jaką książkę teraz czytasz?
Ostatnio jestem na etapie trzeciej części Dune. Nadrabiam sobie trochę, bo byłem też na filmach i chciałem sobie to porównać, a też słyszałem, że dało to podwaliny do innych światów science fiction i właśnie byłem ciekaw, jak to wyglądało.
Czyli literatura lżejsza niż zwykle.
Lżejsza tak, ale na pewno nie jest taka mega prosta. Mam wrażenie, że taka chyba najbardziej ambitna z książek science fiction, jednak Frank Herbert dużo tam poświęcał przestrzeni na taki dialog wewnętrzny, religię, filozofię, i każda kolejna książka ma coraz mniej akcji, coraz więcej takich wątków, ale jest to tym bardziej interesujące, tak mi się wydaje. Jest to też takie, no, takie fajne, starsze spojrzenie. Tak, książka też była, pierwsza część była opisana w latach 50. czy 60. ubiegłego wieku, więc no, kawał czasu już za nią, a jednak dużo takich wątków uwzględniających ekologię planety, czy kwestie religijne, czy w ogóle kwestie Bliskiego Wschodu jest bardziej taka, bardzo taka aktualna. I myślę, że przez to bardzo, bardzo ciekawe. To jest właśnie fajne, że możemy po tylu latach się jeszcze czegoś takiego dowiedzieć, porównać sobie coś.
Nie powiedziałam, że lżejsza niż zwykle, bo usłyszałam w jednym z podcastów, chyba w Cafe AZS, że generalnie lubisz też czytać dużo literatury popularno-naukowej.
Tak. To właściwie do tego momentu, do rozpoczęcia książek Duna, serii Duna, to głównie takie czytałem. Ale obecnie bym powiedział, że aż tak dużo tego nie było. Ale jeżeli tak, to tylko już z tej dziedziny. Natomiast były to też powiedzmy książki branżowe, tak, które były na doktoracie. Dużo się tam powiedzmy uczyłem I na to głównie poświęcałem czas.
No to teraz kluczowe pytanie. Książka, czy film, albo serial?
Na pewno więcej czasu spędziłem przy filmach, bo jest to, tak jak mówię, jak czytam książki, to czasami są to trudne tematy. Jest to przeczytanie strony i spędzenie więcej czasu na Wikipedii, czytaniu rzeczy, które ona poruszyła. I czasami jedną książkę czytam 10 miesięcy, ale tak dogłębnie ją analizuję, tak? Jak jest bardzo ciekawa. I przez to mi się wydaje, że więcej wysiłku ode mnie wymaga, dlatego chyba częściej wybrałbym film, ale na pewno na dłużej zapamiętam książki. Więc tak bym odpowiedział, serialowy raczej nie jestem, tylko te klasyki oglądam takie. Już jak mi 10 osoba z rzędu poleci ten serial, że muszę obejrzeć, to wtedy faktycznie go włączę.
A gry komputerowe?
Tak, gry też lubię, ale też ostatnio mniej czasu spędzę, mam wrażenie, że obecne czasy nie są dobre dla tych gier, które ja lubiłem jako, powiedzmy, nastolatek, tak?
Współpracujesz z psychologiem?
Tak. Współpracuję sobie z Gosią Nowak. Też ją pozdrawiam. Także powiedzmy, długi dosyć czas. Tak regularnie pracujemy od powiedzmy 3-4 lat. Chyba coś takiego.
Co ona na te twoje filozoficzne dyskusje?
Ale zawsze nam się dłużej rozmowa. Mówi mi, że zawsze ten czas fajnie, szybko jej leci na wizytach. Czasami ciężko do czegoś dojść, ale chyba na tym to polega, że my stawiamy pytania, a nie odpowiadamy na nie. Ale ja bardzo cenię współpracę z psychologiem. Myślę, że jest ona potrzebna i dużo wnosi do życia przede wszystkim.
Chciałam jeszcze wrócić do naszego spotkania po igrzyskach w Tokio, kiedy robiliśmy razem wezwanie mistrza. Kiedy chodziłeś po tej takiej taśmie zawieszonej nad przepaścią.
Tak, pamiętam. Slackline?
Tak. I wtedy, jak ciebie zapytałam o największe wyzwanie w twoim życiu, to mi powiedziałeś wysłanie SMS-a do dziewczyny, która mi się podobała. Czy było jakieś później w twoim życiu większe wyzwanie, czy to wciąż pozostaje tym największym? I jak ta historia się potoczyła?
Potoczyła się bardzo dobrze, tak. Myślę, że później... Nie pamiętam, żeby coś było aż tak trudnego do podjęcia decyzji. Natomiast jak jesteś małżeństwem, więc wydaje mi się, że wszystko jest na dobrej drodze.
No to pięknie.
No, tak,
czyli warto było wyjść ze strefy komfortu.
Tak, to było zdecydowanie warte wysiłku. Tak, myślę, że to był chyba taki... No właśnie, ta taka może nie powiem, że najtrudniejsza decyzja, może do podjęcia, do zrealizowania bym powiedział.
Ten SMS wtedy.
Tak.
To było łatwiejsze niż decyzja później o ślubie.
Tak, zdecydowanie.
Znaczy w sensie decyzja o ślubie była łatwiejsza niż ten SMS.
Tak, dokładnie. Może się zamotałem, ale tak, ślub był dla mnie chyba taką bardziej formalnością i wszystko. Także myślę, że jakoś ta sfera uczuciowa jest ważniejsza na etapie związku niż takie właśnie, można by powiedzieć, formalności.
Czyli tak, życiowo wszystko jest okej, zdrowotnie jest okej, potwierdzasz?
Tak, myślę, że lepiej niż było przed Tokio. Wtedy też było jakby nie jakoś super, a teraz jest, mam wrażenie, że lepiej.
No to niech tak będzie. Zanim przejdziemy do ostatniej części naszego spotkania, czyli do kończenia zdania, nie wiem, czy wiesz, jakie to zdanie. Nie wiesz, to dobrze.
Chyba nie.
To dobrze. To jeszcze twoje marzenie, największe marzenie, albo sportowe, albo nie sportowe.
Chyba marzenie mam głównie sportowe, takie największe, no i to byłoby zdecydowanie zrobienie tego minimum indywidualnego. To jest takie marzenie, od kiedy mam po byciu na igrzyskach, tak, w Tokio, bo dla mnie największym takim od dzieciaka marzeniem było pojechanie na igrzyska, natomiast to już zostało zdecydowanie spełnione.
Z dużą nawiązką.
Z dużą, tak, nadmiarem, więc nawet jakbym... Znaczy, powiem inaczej, ja bardzo bym chciał po prostu i to jest dla mnie cały czas te oczko w głowie, cały czas te główne źródło motywacji, żeby zakwalifikować się indywidualnie. I tak, i to by było zdecydowanie spełnienie marzeń.
Bardzo skromnie. I teraz, dobra, czy indywidualnie będzie, czy nie będzie, w Paryżu latem będziesz, no tak
będę,
zakładamy.
Będę.
To dokończ zdanie. Latem 2024 w Paryżu.
Będę. Będę startował indywidualnie, tak powiem, jeżeli mam się czuć zmotywowany. Ale więcej deklaracji nie będę oczywiście dawał, bo to bo to tak jak mówiłem, ten sport tyle pada figli i po prostu, że mam wrażenie, że te słowa często są nie, że bez pokrycia, tylko ja już tyle razy po prostu mógłbym coś powiedzieć, a jest o 180 stopni inaczej. My nawet na Bahamach będąc, przed tą sztafetą męską, no ja nie wiem, czy ktoś nas tam stawiał, żebyśmy się w ogóle tam zakwalifikowali, a jednak tam idziemy. Także mam wrażenie, że tam wszyscy już stracili wiarę, a myśmy wszystko charakterem wywalczyli tą kwalifikację, a czasami jest zupełnie drugą stronę. Tak? To się tak szybko zmienia, że mam wrażenie, że te deklaracje są dla biernych kibiców, którzy obserwują każdy start w rakiety, są trochę takie nic nieznaczące, że tak powiem.
To dobra, to ty już nic więcej nie mów, tylko rób swoje i bądź zdrowy.
Tak będzie. Dzięki.
Pięknie ci dziękuję. Kajetan Duszyński był gościem ostatniego podcastu olimpijskiego przed Igrzyskami w Paryżu. Także pięknie dziękujemy tym, którzy byli z nami w tej serii i tobie, Kajetan, też bardzo dziękuję, że tę serię w mistrzowskim stylu jak zwykle zamykasz.
Dzięki. Kajetan, się mogę pożegnać?
No jasne.
A, no dobra, no to dziękuję wam bardzo za wysłuchanie, dla tych, co wytrwali do końca i kibicujcie nam dalej. Dzięki.
Dzięki.
Sponsorem programu był Orlen.